Dzisiaj odwiedzamy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Głogowie, a przewodniczącą koła jest pani Jadwiga Paliga. 40 lat z tego, co słyszałem.
Tak, 40-lecie będzie obchodzone w przyszłym roku, czyli działamy jako organizacja rodziców od 1980 roku. Inicjatorami byli rodzice, wówczas dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Były to czasy, gdzie bardzo trudno było zawiązać organizację, dlatego pierwsza organizacja powstała przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Jesteśmy kołem terenowym organizacji ogólnopolskiej, czyli nasz zarząd główny jest w Warszawie i to nam bardzo pomagało przez te lata działalności w tworzeniu pewnych form, w korzystaniu z różnych szkoleń i tego, co można zapewnić dzieciom, osobom z niepełnosprawnością. I przez te lata naszej działalności faktycznie staraliśmy się stworzyć miejsca dla nich, bo tak jak mówię, były to czasy, gdzie dziecko z niepełnosprawnością nie mogło skorzystać na przykład z przedszkola czy z edukacji. Także pierwszą naszą taką placówką było przedszkole specjalne już w 80 roku zawiązane przy TPD. Później przez lata dzieci nasze rosły, bo tak jak wspomniał, jest to organizacja rodziców głównie. Zabiegaliśmy o to, żeby zostały powołane w Głogowie tak zwane klasy życia, bo też nie byli przyjmowani do szkoły specjalnej. I te klasy życia udało się już przy oświacie zorganizować od 1983 roku. Po zakończeniu edukacji wiadomo, że nie było kolejnego miejsca, gdzie mogłyby się znaleźć nasze dzieci i wywalczyliśmy o powołanie warsztatów terapii zajęciowej. To się udało w 1995 roku. Tu właśnie jesteśmy. I od 1995 osoby, które ukończyły edukację, mogą korzystać z tej formy terapii, rehabilitacji, integracji. Tu jest w tej chwili 61 osób. Również uznaliśmy, że potrzebne są jeszcze inne formy, na przykład wsparcia rodzin. I w 2003 roku powołaliśmy tak zwany Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, działający tutaj cyklicznie, którego zadaniem jest to, żeby również rodziny objąć wsparciem takim, jakiego potrzebują, czyli przez te lata działalności ośrodka zapewnialiśmy psychologa, grupy wsparcia, a jednocześnie dla dzieci, dla młodzieży równocześnie odbywają się zajęcia terapeutyczne, żeby rodzice mogli przyjść czy korzystać z tych spotkań równocześnie z dziećmi. I ten ośrodek działa dotychczas, cały czas. Powołane zostały także formy na zasadzie projektów. Od 2004 roku prowadzimy tak zwane mieszkania chronione. Była taka potrzeba, znaleźli się nasi uczestnicy z różnych powodów rodzinnych, nie mający gdzie się podziać. I te mieszkania chronione również do tej pory funkcjonują. Korzysta z nich aktualnie, w tej chwili mamy 4 takie mieszkania, korzysta z nich 5 panów. W mieszkaniach tych się usamodzielniają przy wsparciu asystentów. Przez te lata zmieniali się tam mieszkańcy, ale aktualnie grupa, która z tego korzysta, jest naprawdę bardzo uspołeczniona, w sensie takim, że pomimo, że na przykład schorzenie powoduje, że nie czytają, nie piszą, to jednak potrafią już tak zafunkcjonować w społeczeństwie. Część z nich korzysta z placówek terapeutycznych, czasami tam któryś z nich pracuje aktualnie na przykład. Czyli jest to kolejna forma, którą staraliśmy się zapewnić osobom z niepełnosprawnością. Także powołany został projekt Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością jako projekt ze środków PFRON-u, który działa w innym miejscu i zapewnia codziennie zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, muzykoterapii, biofeedbacku dla określonej grupy dzieci i młodzieży. Tam również mogą rodzice skorzystać ze wsparcia psychologa na przykład. Kolejnym projektem jest projekt Trening Mieszkalnictwa Drogą do Samodzielności, również finansowany ze środków PFRON. I ten projekt ma na celu naukę życia dorosłych osób z niepełnosprawnością poza domem rodzinnym, czyli przez określony okres, aktualnie przez miesiąc, osoby te korzystają ze wsparcia asystentów, uczą się tam życia, uczą się tych czynności, które są potrzebne w życiu codziennym. I mamy jeszcze jedną formę działalności, także dla osób dorosłych. Od 2006 roku prowadzimy też na zasadzie pozyskiwania środków z konkursu, aktualnie z środków europejskich, projekt pod nazwą Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. I ta placówka, czy ten projekt ma za zadanie przygotować osoby z niepełnosprawnością do pracy. To znaczy korzystają tam ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga i centrum ma za zadanie poszukiwanie miejsc pracy na otwartym rynku pracy. Jeśli takie miejsca uda się pozyskać, a mamy w tym zakresie dość duże efekty, to osoby są zatrudnione przy wsparciu trenerów pracy. Także to są te podstawowe formy, które nam się udało rozwinąć, utworzyć i które cały czas realizujemy, cały czas poszukując źródeł finansowania na te poszczególne formy.
Sekretarzem stowarzyszenia jest pani Anna Bożko. Ta mnogość form działania wymusza jakby pewnie na pracownikach, na działaczach towarzystwa dodatkowej wiedzy, dodatkowych umiejętności. Państwo pewnie przystosowują się również do zmieniających się potrzeb.
Staramy się na bieżąco czytać literaturę taką aktualną, brać udział w różnych szkoleniach, tak aby podnosić swoje umiejętności, uczyć się nowych metod terapii, które później wprowadzamy w swojej pracy. Duży nacisk kładziemy tutaj na danie możliwości osobom z niepełnosprawnością intelektualną do osiągnięcia największej możliwej samodzielności, zaradności osobistej, do tego, aby mogły decydować w jak największym zakresie, czyli być jakby w pełni dorosłymi osobami na tych polach, na których jest to możliwe, czyli w zależności od stopnia funkcjonowania w środowisku mogą to być decyzje takie podstawowe, czyli na przykład w co się ubrać, jak spędzić czas wolny, do osób takich wyżej funkcjonujących, czyli na przykład jak spędzać właśnie, jak spożytkować swój czas, gdzie pójść do pracy, w jakiej placówce być w ciągu dnia.
Kto w ogóle tworzy stowarzyszenie? Ponieważ ono ma charakter mocno specjalistyczny, podejrzewam, że to pracownicy warsztatów terapii zajęciowej, okoliczni terapeuci, którzy pracują gdzieś może obok WTZ-ów, ale w mieście są.
Stowarzyszenie tworzą rodzice głównie, którzy właśnie powołali i są członkami stowarzyszenia. Kadra zatrudniona w placówkach i pracująca przy projektach po prostu jest pracownikami realizującymi jakby te misje i cele stowarzyszenia.
Jak duże jest stowarzyszenie? Ile osób Państwo mają na liście członków? I ilu z nich jest aktywnych? Pytam dlatego, że członków wspierających, którzy płacą składki albo którzy od czasu do czasu się gdzieś pojawią, może być wielu, natomiast tych, którzy przychodzą, chcą pomóc, rzeczywiście to nie zawsze idzie w parze.
Myślę, że przez te lata naszej działalności bardzo się to wszystko zmieniło, bo aktualnie zrzeszonych członków, czyli rodziców, mamy około 120 osób. Były lata takie, że mieliśmy ich więcej dużo. I muszę powiedzieć, że w początkach działalności rodzice byli może bardziej zaangażowani. Brakowało nam tych form, o które walczyliśmy i jakoś rodzice rozumieli tą potrzebę. byli bardziej, wydaje mi się, chętni do pomocy czy współpracy. Nie zwiększa nam się od lat liczba członków, nie przybywa nam, to jest taką bolączką, myślę, że ogólnopolską, nie przybywa nam rodziców dzieci młodszych z niepełnosprawnością. Może dlatego, że nie prowadzimy takiej typowej placówki z przeznaczeniem dla dzieci najmłodszych. W Polsce są takie ośrodki wczesnej interwencji czy ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjne na poziomie edukacji szkolnej. My głównie mamy właściwie formy dla osób dorosłych i stąd nie mamy tego naboru, co mówię, jest taką bolączką i przydałoby się, żeby młodsi rodzice nas, że tak powiem, zasilili w członkostwie. Ponadto tak zauważamy też, że rodzice dzieci młodszych już przychodzą na gotowe, jakby utworzone formy, stąd są może bardziej roszczeniowi i nie widzą takiej potrzeby, żeby się angażować. Także jeśli to zaangażowanie rodziców, no, tych wieloletnich członków jest tutaj bardziej zauważalne. Chociaż kiedyś to było, powiedziałabym, jeszcze bardziej zauważalne, jak tworzyliśmy na przykład warsztaty, to się rodzice pytali, czy umyć okna, a może pomalować płot. No teraz jakoś tak nam się udało już, że tak powiem, wybrnąć też z wielu może tych finansowych problemów. No i każdy uważa, że skoro jest, no to nie musi się do tego angażować. Także to nie jest tylko nasza bolączka, ale myślę, że taka ogólnopolska, z tego co słyszymy w innych kołach naszego stowarzyszenia, że brakuje młodych osób, którzy chcieliby się zaangażować do społecznej pracy.
Jestem pełen podziwu dla mnogości projektów, które Państwo tutaj realizują. Przepraszam za taki kolokwializm. Kto to wszystko wymyśla? W jaki sposób to się realizuje potem?
To na pewno nie jest to jedna osoba. Jakby myślę, że cały zarząd przyczynia się do nowych pomysłów i również pracownicy, którzy też mają jakieś pomysły na realizację naszych celów. Jeździmy też z takimi wizytami studyjnymi do różnych placówek, do kół naszego stowarzyszenia i tam też, można powiedzieć, podpatrujemy, jak realizowane są formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i staramy się również przenosić takie dobre praktyki na nasz grunt.
Ja bym tutaj dodała, że też bardzo dużo tutaj wsparcia mamy ze strony Zarządu Głównego, który organizuje szkolenia i spotkania. I właściwie to Zarząd Główny nam tak troszkę podpowiada, jakie są możliwe formy utworzenia, formy czy terapeutyczne, czy formy na przykład mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto rodzice zgłaszają potrzeby, bo to my się też jako stowarzyszenie się zestarzało, my też jako, no ja jestem rodzicem, więc zgłaszamy potrzeby, co będzie dalej z daną osobą. Skończy edukację, skończy na przykład udział w warsztatach, no i co dalej z nią. Nie każdy ma możliwość zapewnienia przyszłości później w rodzinie, także te formy mieszkalnictwa, no nie my wymyśliliśmy, bo mówię tu, na pewno wzorcem dla nas jest Zarząd Główny, ale to są zgłaszane potrzeby wynikające z życia po prostu. Chociaż mieszkania chronione tworzyliśmy, kiedy w ogóle nie było ich jeszcze w ustawie, dopiero weszły po latach, bo taka była potrzeba.
Jeszcze na zakończenie muszę zapytać o źródła finansowania stowarzyszenia, bo przecież aby móc realizować tyle projektów, trzeba mieć na to środki. To zacznę od 1%. Czy do Państwa w jakiej ilości ten 1% wpływa? Czy to istotny element zasilania finansowego?
To znaczy tak, jak zaczęły się zbiórki 1%, mieliśmy tych środków więcej, bo było dużo mniej organizacji. W tej chwili tych organizacji lokalnie i w ogóle na terenie kraju jest bardzo dużo, więc te środki jakby nam z roku na rok i z tego powodu też maleją. No, za ubiegły rok pozyskaliśmy kwotę 28 tysięcy. Trudno mi powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało na potrzeby są tak duże, że każda kwota na pewno wykorzystana byłaby sensownie i na rzecz realizacji naszych celów, czyli i rehabilitacji, i terapii, i na to, co potrzebujemy. Natomiast są pewne formy, które mają stałe źródło finansowania ustawowe, na przykład warsztaty terapii zajęciowej. Natomiast część realizujemy na zasadzie pozyskiwania z konkursów. I tu czasami się z tym borykamy, z takim zdaniem, że realizujemy przecież zadania publiczne. I dlaczego musimy o te pieniądze w sumie żebrać i nigdy nie wiemy, czy one będą, czy nie będą, bo wiadomo, zasady konkursu są takie, że część wniosków odpada. No, jakoś nam się udaje. Nie zniechęcamy się czasem tym, że się w jakimś projekcie nie uda pozyskać środków. No i też szukamy źródeł i tu lokalnie, z gminy miejskiej, czy z budżetu obywatelskiego, czy z takich konkursów okresowych z województwa. Cały czas poszukujemy źródeł.